Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Gościem poranka wnet Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju technologii, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zabraknie suchego lodu i CO2 w Polsce do produkcji.
Panie redaktorze, rozmawiałam o tym i miałam zresztą debatę 1:5, 5:1 w ostatnim wydaniu Kawy na ławę. I przekonywałam polityków, ale również apelowałam o to, aby nie wprowadzać strachu. O tym zresztą mówi premier Henryk Kowalczyk. Mówił o tym również premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli chodzi o dostępność, tutaj tak jakby wstrzymanie produkcji przez Azoty, Grupę Azotów i Anwil, to podkreślaliśmy to wielokrotnie, że produktów na półkach z tego tytułu nie zabraknie. Jest to związane z cenami gazu. Oczywiście opozycja próbuje tutaj różne warianty przedostawać do opinii publicznej. Z czym może być to związane? A odpowiedź jest bardzo prosta. Ceny gazu ze względu na sytuację na rynkach międzynarodowych poszły bardzo w górę. Stąd również wyhamowanie w pewnych obszarach. Ale nie będzie to oddziaływać bezpośrednio na codzienność życia gospodarstw domowych czy po prostu społeczeństwa. I tutaj przed tym ostrzegam, ponieważ to warto podkreślić. Przy każdej tego typu akcji, mieliśmy taką akcję z cukrem, myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy mieli taką sytuację, ponieważ tego wymaga dzisiaj czas i sytuacja międzynarodowa. Straszenie i pokazywanie, że czegoś może zabraknąć, tylko karmi spekulantów. I w ten sposób właśnie między innymi opozycja działała w kontekście węgla.
Ale to wydaje się, że spekulantów także nakarmiły rządowe spółki, bo to one dały komunikaty Chemia, Anwil, Azoty, Tarnów, Puławy, Grupa Azoty, mówiąc, że wstrzymują produkcję.
Panie redaktorze, ale wstrzymanie produkcji ze względu na rosnące, gigantyczne ceny gazu nie ma związku z ograniczeniem produkcji czy brakiem produktów i towarów na półkach. A to niestety właśnie opozycja próbuje dzisiaj zaszczepić w społeczeństwie.
Nie tylko opozycja, przedsiębiorcy mówią, apelujemy do rządu nawet o niestandardowe działanie. Takie się pojawiły cytaty i prośby 27 sierpnia.
I o te niestandardowe działania został poproszony premier Jacek Sasin, premier Henryk Kowalczyk, aby takie metody, które pozwolą ochłodzić sytuację w sektorze szczególnie małych i średnich firm, zaproponować. Wiem, że tych dwóch polityków nad takim programem pracuje. Zresztą zostało to zlecone przez pana premiera.
Do tego jeszcze programu wrócimy, ale zastanawiam się, na ile jest tak, że rząd w ogóle może powinien powiedzieć, to nie mój biznes. Znaczy, prywatni przedsiębiorcy, szukajcie suchego lodu albo tego CO2 w Czechach, w Ameryce, w Chinach, jesteście przedsiębiorcami, radźcie sobie.
Prawo i Sprawiedliwość nie jest od tego, aby jakiejkolwiek grupie społecznej mówić, radźcie sobie sami lub szukajcie sami pomysłu na to, jak to rozwiązać. Wiadomym jest również, że sytuacja geopolityczna od lutego bieżącego roku na tyle się zmieniła, że wiele krajów w biznesach szuka nowych partnerstw biznesowych. I to jest tak jakby jasne. Natomiast reagujemy na to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych. Doskonale wiemy, co wywołały pierwsze dni wojny w lutym bieżącego roku. Dzisiaj mierzymy się z czymś, o czym w Brukseli się mówi bardzo mało, czyli o absolutnym kryzysie energetycznym. To znaczy, my potrzebujemy dzisiaj, panie redaktorze, szanowni państwo, jednego programu, który zamknie jednoznacznie drzwi przed Rosją, zamknie nasze relacje gospodarcze z Rosją. A tego niestety w Brukseli dzisiaj nie widać.
Ale co zrobić z gazem, jak zamkniemy interesy z Rosją, to już w ogóle gaz przestanie płynąć, a on trochę tam jeszcze ciurka, trochę do Niemiec. Trochę do Francji.
Stąd, panie redaktorze, chodzi o to, aby w jak najszybszym tempie przygotować transformację energetyczną, wyzbywając się w ogóle tego elementu związanego z Rosją. I to jest nie zadanie na tydzień, na dwa, to jest długoterminowe zadanie, ale o tym powinniśmy myśleć wtedy, kiedy Polska wiele miesięcy przed wybuchem wojny ostrzegała Brukselę, że do takiej sytuacji, w kontekście chociażby Nord Stream 2 i zapewniania strony rosyjskiej, że jest tak naprawdę monopolistą, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze z najsilniejszymi krajami w Europie. Przed tym ostrzegaliśmy.
No dobrze, ale czy będzie gaz? Bo rząd często mówi, te takich osób jak ja, które mają piec gazowy, ogrzewają gazem, nie wzrośnie bardzo rachunek za gaz, bo będzie taryfa, będą inne takie osłonowe mechanizmy. Ale już przedsiębiorców, także tych małych i średnich, mało kto chroni, więc ja i tak za to zapłacę w cenach na półkach sklepowych.
W żadnym wypadku nie martwiłabym się dzisiaj o podaż związaną czy z dostępnością właśnie gazu czy węgla, mimo tego, co oczywiście opozycja mówi, że są takie miejsca, w których tego węgla nie ma, co nie oznacza, że w innych miejscach ten węgiel nie występuje, więc tutaj mówimy oczywiście o bardzo ważnym procesie logistycznym. Ale jeżeli chodzi o gaz, panie redaktorze, to społeczeństwo też powinno wiedzieć o tym, że zamroziliśmy taryfowanie na kwotę 10 miliardów złotych. złotych na ten rok. Przedłużyliśmy tarczę antykryzysową i to nie jest populizm. To są czyste działania, które pokazują, że te ceny w tym roku i tak nie są tak wysokie, jak powinny być. Jak będzie wyglądała sytuacja z procesem energetycznym, a raczej z cenami energii
dla
w przyszłym
odbiorców
roku,
indywidualnych,
to się okaże.
Dla przedsiębiorców już tak to nie wygląda.
Dla
są pojawione rachunki za gaz, za prąd, które są znacząco wyższe.
Jeżeli chodzi o energochłonność, tutaj też chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i nie tak jak pan redaktor powiedział, że radźcie sobie sami, szukajcie nowych partnerstw biznesowych, czy sami opłacajcie rachunki, bo jesteście wolnorynkowi, bo funkcjonujecie. My dla przedsiębiorców tworzymy różne pakiety, chociażby patrząc na tydzień temu na pakiet nadodrzański, również szybko przygotowany program wspierający. Jeżeli chodzi o energochłonność i sektor MŚP, jesteśmy w trakcie ustaleń, jaki podmiot i jakie instrumenty może zaoferować przedsiębiorcom.
26 sierpnia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, instytucja powołana przez rząd Mateusza Morawieckiego, apeluje do premiera właśnie o pomoc, o to, żeby rozszerzyć tą pomoc na małe i średnie przedsiębiorstwa, wskazując, że już 14 stycznia skierował odpowiednie pismo do pana premiera.
To jest trochę rola rzecznika Abramowicza, bo w 2020, jak pamiętam, w maju również apelował o to, aby jak najszybciej przygotować instrumenty wspierające przedsiębiorców. Taka jest rola, ona się tutaj zaczyna i w zasadzie kończy na tych apelach, ponieważ organem wykonawczym jest resort, a później Parlament Polski, więc no, tutaj rozumiem rolę pana rzecznika pani Abramowicza jest, i kontakt z przedsiębiorcami, który ja również utrzymuję.
No właśnie, z rządu jakby powinniście współgrać, będzie jakaś tarcza energetyczna dla tych małych i średnich, to pizzerie, chociażby rachunki za prąd, które rosną 40-50%.
O tarczy, panie redaktorze, nie słyszałam, ale o wariantach i rozmowach o tym, jak ochłodzić sytuację gorącą w sektorze MŚP, ale również wśród tych dużych firm. O tym słyszałam, ale za wcześnie, aby mówić o konkretach.
Ale to będzie jakiś program? Jak to może wyglądać? Bo z drugiej strony
za wcześnie,
mówi
panie
się...
redaktorze, żeby o tym mówić, tak jak już powiedziałam, debatujemy bardzo intensywnie i rozmawiamy na temat tego, jakie instrumenty i możliwości możemy przedsiębiorcom przedstawić.
Dobrze, to jest ograniczeniem. Pieniądze czy prawo europejskie? Co
najszybsza ścieżka, najszybsza ścieżka i terapia celowana. Tak samo jak w przypadku chociażby nadodrzańskich firm. Dla mnie najważniejszym argumentem było dotarcie do tych firm, które są faktycznie poszkodowane i tak naprawdę wykazują te spadki powyżej 50%, bo czym innym, panie redaktorze, i na pewno się pan ze mną zgodzi, jest funkcjonująca restauracja we Wrocławiu, a czym innym smażalnia ryb nadodrzańska. I tutaj musieliśmy wykonać ekonomiczną terapię celowaną, która trafi do przedsiębiorców. Dzisiaj mówimy o programie, który ma objąć maksymalnie 10 tysięcy firm. Tak samo w przypadku energochłonności, przygotowanie takich instrumentów, które będą wspierające i będą wykorzystujące być może wariant finansowy z budżetu państwa, musi być na tyle zabezpieczony, aby zabezpieczył interes najbardziej poszkodowanych. Stąd również, tak jak powiedziałam, trwają analizy.
Ale może być taryfa? To jest rozwiązanie? Jakaś taryfa dla
przedsiębiorców? Nie wyciągnie pan redaktor ode mnie nic więcej.
No dobrze, a chociaż termin, kiedy rząd się zdecyduje, jeżeli pomoże, to kiedy? W tym roku?
Jesteśmy w trakcie również rozmów z przedsiębiorcami, więc proszę jeszcze o chwilę cierpliwości.
A kto za to zapłaci ewentualną pomoc? Bo to będzie musiało
kosztować. Pamiętać, że mamy do czynienia, tak jakby chociażby w kontekście ustawy dla kredytobiorców, z pewnym odroczeniem płatności, który nie wpływa bezpośrednio na długoterminowo oczywiście, bo krótkoterminowo wpływa, ale długoterminowo nie wpływa tak jakby na budżet, czy to banku, czy to właśnie państwa, więc tutaj również przygotowujemy warianty instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, ale tak jak powiedziałam, za wcześnie, aby mówić o konkretnych.
W studiu Radia Wnet Olga Semeniuk, to jeszcze powiedzmy dwa słowa o tej pomocy dla Odry, ile przedsiębiorców otrzyma i ile środków popłynie, bo wiem, że nie z budżetu bezpośrednio, ale z Funduszu Pracy. To jest ta sakiewka, z której wyjmuje rząd pieniądze dla przedsiębiorców.
2 września w Sejmie pierwsze czytanie, później komisja. Mam nadzieję, że jak najszybciej parlament się pochyli nad tym projektem bardzo potrzebnym dla około 10 tysięcy przedsiębiorstw, bo w tyle celujemy. Kwota łączna projektu przy 100% realizacji założeń to jest 208 milionów złotych, 24 kody PKD, w tym większość związana ze sprzedażą ryb, ale również wynajmem sprzętu. Przygotowujemy również odpowiedź dla wszystkich klubów wędkarskich, które są tutaj poszkodowane w ramach tej sytuacji ekologicznej na Odrze. 3000 złotych płaca minimalna, 3010 złotych to jest ta płaca minimalna na jednego pracownika. Co warto podkreślić, włączamy w to firmy zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i wieloosobowe działalności gospodarcze. 3010 zł na jednego pracownika, to nie oznacza, że firma zatrudniająca 5 osób dostanie 3000, tylko na każdego pracownika te 3000, tak zwane postojowe. Mam nadzieję, że jak najszybciej przejdzie ten projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Pracy przez Sejm.
Z punktu widzenia Ministerstwa Rozwoju, ile polską gospodarkę kosztowała katastrofa ekologiczna na Odrze?
jeżeli chodzi o przedsiębiorców, tak jak powiedziałam, 208 milionów, tyle dzisiaj
tyle celujemy. Rząd dam. A ile było straty w ogóle? To da się oszacować?
Jak wyszacujecie? Tego się nie da oszacować, panie redaktorze, ponieważ dopiero po pierwszym instrumencie, czyli po tym postojowym, będziemy wiedzieli, ile przedsiębiorców faktycznie wykaże spadek powyżej 50%.
To teraz przejdźmy do tematu, który jest z tej wysokiej polityki, czyli KPO. Pani minister, czy polski rząd, czy polska gospodarka poradzi sobie bez unijnych pieniędzy?
3 tygodnie temu podjęliśmy, zresztą opinię publiczną o tym poinformowaliśmy, o prefinansowaniu Krajowego Planu Odbudowy. W moim resorcie rozwoju i technologii również znajdują się projekty z tym związane. Jeden z nich będzie nawet, będzie miał swoje pierwsze czytanie w najbliższy piątek. Dotyczy tarczy deregulacyjnej, zmiany w 40 ustawach dotyczących między innymi obszaru cyfryzacyjnego, dostępności dla przedsiębiorców, ułatwień. To jest tarcza, która również jest związana i projekt ustawy, który jest związany z wypłatą pierwszych środków finansowych. Ale jeżeli chodzi o prefinansowanie, to 3 tygodnie temu zostały podpisane pierwsze umowy z Ministerstwem chociażby Rolnictwa czy Szkolnictwa. Wiem, że trwają rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury. My nie patrzymy się za siebie i nie patrzymy również na to upolitycznienie, choć prędzej czy później uważam, że te środki muszą do Polski spłynąć bez względu na to, jak bardzo Bruksela będzie ingerowała w krajową politykę, bo dzisiaj największym problemem, o którym zresztą w jednym ze swoich wywiadów mówił premier Jarosław Kaczyński, to ten podstawowy problem dotyczy zbyt dużej próby ingerencji Brukseli w wewnętrzną krajową politykę. Ja na przykład uważam, że zbyt szczerzy są niektórzy politycy opozycji. Radosław Sikorski, pani poseł Leszczyna, którzy mówią, że pieniądze z KPO będą, jak Prawo i Sprawiedliwość odejdzie od władzy. To jest wzbudzanie i tak jakby pobudzanie w społeczeństwie zupełnie nienaturalnych mechanizmów, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Pojawiają się głosy, żeby w ogóle wyjść z europejskiego mechanizmu odbudowy, bo tylko ponosimy koszty, płacimy odsetki, nie dostajemy pieniędzy. Pani minister by wyobrażała sobie taką sytuację, że w ogóle realizujemy z tych pieniędzy i sami je finansujemy.
Z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy wychodzić z czegoś, co pod względem formalnym i merytorycznym zostało zaakceptowane? No proszę pamiętać, że Krajowy Plan Odbudowy dotyczy odbudowy gospodarek po czasach pandemii. On nie ma nic wspólnego z ingerencją Brukseli w sprawy suwerenności Polski.
No jak widać ma, bo pieniędzy nie ma.
Stąd, dlatego mówię, upolitycznienie na tak wysokim poziomie wymaga oczywiście różnego rodzaju jeszcze debat. O tym zresztą ostatnio, na to zresztą ostatnio wskazywał również premier Mateusz Morawiecki w swojej wypowiedzi, że z Brukselą będziemy na ten temat jeszcze wielokrotnie pewnie rozmawiać, ale tak jak powiedziałam, prefinansowanie, dodatkowo program inwestycji strategicznych na kwotę ponad 50 miliardów złotych, umowa partnerstwa.
Skoro jest, są to inwestycje strategiczne, to po co Europa? Może Polska ma takie zasoby gospodarcze, finansowe, żeby sama się finansować?
Panie redaktorze, tylko Polska jako członek Unii Europejskiej nie ma tylko zobowiązań względem Unii Europejskiej. To Unia Europejska przede wszystkim ma zobowiązania względem krajów członkowskich i tego powinniśmy się pilnować i również tutaj proporcje w tym zakresie zachować.
Czyli jak rozumiem, przynajmniej w Ministerstwie Rozwoju pomysłów o rezygnacji z KPO nie ma. W ogóle nie wyobrażacie sobie takiej opcji, że rezygnujemy.
Znaczy, nie chodzi o rezygnację. Chodzi o to, że te pieniądze po prostu nam się, panie redaktorze, należą. Spełniliśmy wymogi formalne i merytoryczne. Przygotowane zostały projekty na bardzo dobrą, na bardzo dobrym poziomie i oczekuję tego, że chociażby w sektorze MŚP, czy w sektorze infrastrukturalnym, czy w sektorze cyfryzacyjnym te projekty będą realizowane. Ja o tym również rozmawiam z politykami opozycji, tłumacząc im, że te pieniądze są im potrzebne w regionach, ponieważ one rozbudowują ich społeczności lokalne.
Czekamy na odczyt inflacji. To chyba dzisiaj, ja dobrze pamiętam, GUS ma podać inflację za sierpień. No to wybiegnijmy w przyszłość, pani minister. Jaki będzie GUS-owski? Jakiego odczytu pani minister się spodziewa?
Porównywalnym. Spodziewam się porównywalnego odczytu jak miesiąc temu, czy nawet
czyli
dwa miesiące temu.
Spadku.
Bez wyraźnego spadku, ale to w tym momencie geopolitycznym, międzynarodowym nie jest możliwe, aby odnotować taki diametralny spadek. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, inflację możemy ochładzać, inflacja może wyhamowywać, natomiast no, poczekajmy na oficjalne dane.
A nie grozi nam stagflacja? Nie jest tak, że ta inflacja będzie duża w budżecie, w projektu budżetu na rok przyszły jest zapisana 7%, czyli jest zapisany, jest taki założony istotny spadek inflacji.
Stagflacja dotyczy braku inwestycji, a tego dzisiaj nie odnotowujemy. Po to uruchomiliśmy pierwszą i drugą formę wsparcia w ramach programu inwestycji strategicznych. Po to również realizujemy prefinansowanie w PFR-ze dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, aby tę stagflację ominąć. Ona ma sensu stricte związek z brakiem inwestycji, a tego dzisiaj nie odnotowujemy.
To już na koniec pytanie, wracające do tych cen gazu. Rząd zacznie oszczędzać energię i apelować o oszczędzanie, bo zachodnie rządy, niemieckie chociażby, już takie ruchy podejmuje, wyłącza się podświetlanie gmachów publicznych, ogranicza się klimatyzację.
A to już rola, panie redaktorze, jednostek samorządu terytorialnego, a pragnę przypomnieć, że dzięki nowelizacji ustawy o budżecie jednostek samorządu terytorialnego 13 miliardów złotych i ja ostatnio, będąc w regionie warmińsko-mazurskim, usłyszałam, pani minister, w końcu będziemy tak jakby mieli środki finansowe na koncie bieżącym, za to bardzo samorządowcy, bez względu na to, z jakiej opcji są, dziękują, więc tutaj musimy zawsze włączać w takich tematach społecznych, o których pan powiedział, rolę jednostek samorządu terytorialnego.
No ale ten symboliczny chyba pstryczek, chociażby w pałacu prezydenckim, włącznik i wyłącznik ma pan prezydent. Może zrobić konferencję i wyłączyć podświetlenie gmachu pałacu prezydenckiego na krakowskim przedmieściu, to niewiele kosztuje.
Ja myślę, że długoterminowa polityka energetyczna nie powinna polegać na wyłączaniu w krajach członkowskich tego prądu, tylko na wyłączeniu konkretnie gospodarczo Rosji.
Powiedziała Olga Semeniuk, czyli jak rozumiem, nie będzie jakiejś konferencji prasowej premiera albo prezydenta, albo pani minister nie powie,
nic
rząd
na ten
też
temat
oszczędza,
nie słyszałam.
Dajemy
nic na ten temat
przykład.
Nie słyszałam, ale myślę, że powinniśmy jak najszybciej wyłączyć gospodarczo Rosji, panie redaktorze, podkreślam to.
Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorców. Pani minister, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję państwu, dobrego dnia.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradio.net.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspierajradiownet.